Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o paru newsach, a także też no, nieco szerszych kwestiach związanych z pewnymi nagrodami, jak i z pewnym koncernem medialnym. Zacznijmy może w takim razie od tej dosyć ciekawej, kontrowersyjnej kwestii, której normalnie, znaczy tak, odnośnie tematu, którego normalnie byśmy nie poruszali, bo Złote Globy są u nas trochę, może nie tematem tabu, ale zwykle tematem, który olewamy, bo no, od dawna mówiliśmy,
ale że... Ale to jest związane. Dlaczego olewamy, to jest bardzo powiązane z samym tematem.
No właśnie, mianowicie, no właśnie może można powiedzieć, że... Po wielu latach jakby Hollywood zaczęło mówić mniej więcej to samo, co my to od dawna. Bo...
To jest świetne. Od nie wiem ilu lat powtarzamy zawsze jak jest, ej, czemu nie omawiać Złotych Globów? Mówimy, kurde, Złote Globy. Okej, okay, jest fajna impreza, Ricky Gervais sobie wyjdzie i pożartuje, celebryci popiją i tak dalej, ale proszę nie mówmy o tych nagrodach, bo one nie mają absolutnie żadnego znaczenia, ale i wtedy jest, no a dla mnie to Oscary nie mają żadnego znaczenia, a dla mnie coś tam, dla mnie właśnie mają największe znaczenie i tak dalej.
No, jak dla kogoś nie. Mają to spoko, nie? Jakby tutaj opieramy się tylko i wyłącznie na takim racjonalnym podejściu, na podstawie tego, czy raczej odnośnie tego, kto te nagrody przyznaje, jak wygląda przyznawanie tych nagród. No właśnie. I no, w momencie, w którym mamy nagrody, takie jak Oscary, przyznawane przez osoby związane z kinem, czasami mniej czynnie powiedzmy, ale w większości raczej czynnie związane jakoś z branżą, zarówno reżyserów, jak i producentów, scenarzystów, aktorów i tak dalej, osoby związane z muzyką filmową, jednocześnie to grono, no, ma niemal 10 tysięcy członków.
Tak.
I porównamy to z nagrodami, które są przyznawane przez dokładnie 87 osób, z czego wszystkie te osoby to są po prostu dziennikarze z różnych stron świata, którzy stacjonują w Los Angeles. Przyszło im akurat stacjonować w Los Angeles i relacjonować rzeczy z Hollywood. No to mówię się, że jednak te pierwsze nagrody są dużo bardziej reliable, jeśli tak mogę użyć angielskiego słowa, no bardziej powiedzmy wiarygodne i godne zaufania, jeśli chodzi o to, no czy nagrody, które są przyznawane są przyznane, no nie wiem, sprawiedliwie to może nie jest dobre słowo, ale no właśnie powiedzmy, że trudniej wpłynąć...
Tak,
trudniej wpłynąć na takie grono, trudniej w jakiś sposób zmanipulować ten wynik. No mówmy się, dużo łatwiej jest przekonać niezobowiązującymi prezentami i dobrym PR-em, powiedzmy.
Co się zdarzało?
Tak? No, co się zdarzało wielokrotnie, jeszcze sobie myślę, o tym pomimo trochę jeszcze bardziej szczegółowo, ale no, nie mówimy tutaj nawet oficjalnie o przekupstwie, ale można by to tak zinterpretować, no ale zdarzały się sytuacje, w której studia na przykład zapraszały dziennikarzy na jakieś tam, powiedzmy, ekskluzywne junkety, tak, połączone ze zwiedzaniem, połączone z byciem w ekskluzywnym hotelu i tak dalej. No łatwiej to zrobić w przypadku 87 osób, czy nawet, nie wiem, większości z 87 osób, niż
to
w przypadku...
Znaczy 30 i już resztę możesz jakoś dopchnąć. 30 osób, to już w tym momencie masz ponad 1/3 wszystkich głosów, tak?
No,
w tym momencie
przypadku,
już jesteś w stanie przejść dalej.
W przypadku tych 9 czy 10 tysięcy osób, mówmy się, to by wymagało ogromnych już zasobów finansowych.
Ale jest nawet gorzej pod tym względem. Jeszcze tylko dodam, dlatego że w przypadku Oscarów, to członkowie Akademii nie są bezpośrednio odpowiedzialni za imprezę. To nie jest do końca tak skorelowane. W przypadku Złotych Globów już tak. Oglądalność Złotych Globów i to, jak jacy celebryci na Złotych Globach pojawiają, bezpośrednio jest w interesie tych 87 osób. Dlatego, o tym też za chwilę sobie pogadamy, zdarzały się sytuacje, w których na przykład pojawiały się nominacje gównianych filmów tylko po to, żeby celebryci, którzy grali w tych filmach, reżyserowali te filmy, jeżeli akurat ktoś taki to robił, pojawili się na gali.
No, to prawda, żeby zwiększyć zainteresowanie potem samą imprezą i oczywiście zwiększyć oglądalność i jednocześnie no, zwiększyć też ten prestiż, powiedzmy, Złotych Globów, nie? No bo dlaczego się mówi w ogóle o Złotych Globach? Dlaczego te nagrody bardzo często są wymieniane jako te drugie po Oscarach? No to wynika z ich popularności. Jakby odróżniamy prestiż od popularności, nie? Jakby prestiż no, wynika właśnie z tego, kto przyznaje te nagrody, jakie mają znaczenie i tak dalej. Natomiast no, popularność wynika z popularności gali samej, nie? Jakby jeśli jest dużo celebrytów na tej gali, jeśli sama gala jest data do oglądania, dużo osób ją ogląda, no to siłą rzeczy wytwórnie chcą się reklamować na tej gali, więc siłą rzeczy będą dbać o to, żeby się na tych złotych globach pojawiać. No i naturalnie, organicznie w ten sposób, no, te znaczenie tych złotych globów będzie rosło, nie? I to jest na tyle, kurczę, to jest na tyle doskonały system i oczywiście to ma szansę funkcjonować właśnie dlatego, że tych członków jest tak mało i łatwo, powiedzmy, zarządzać tym dzięki temu. Ale to jest na tyle dobry system, że jeśli znacie przemówienia, znaczy te wstępy, które, znaczy te mowy otwierające, które wygłaszał Ricky Gervais, czy Amy Poehler i Tina Fey, tam bardzo często w ogóle oni mówią otwarcie o tym, jak to wygląda i że ej, te nagrody są głównie po to, żebyśmy się mogli spotkać, napić i tak dalej. I przecież w tych przemówieniach Rickiego Gervaisa była otwarcie mowa o tej sytuacji z turystą na przykład i Burlesque, nie? Gdzie Sony nie zapłaciło, ale zaprosiło dużą część grona tej Hollywood Foreign Press Association na koncert Cher prywatny i do Las Vegas na jakiś luksusowy pobyt i tak dalej. No i później dziwnym trafą oba filmy i Burleski i Turysta pojawiły się w nominacjach.
Z Turystą to jeszcze chodziło o to, żeby Depp i Jolie byli na Globach znowu. To jest właśnie ten moment, w którym to był 2010, jak dobrze pamiętam.
No ale to był też okres, no ale to tak samo jak i Cher, jak i Christina Aguilera, która była w obsadzie na Burleski właśnie, i tak dalej. No.
I tam to był ten moment, kiedy wiesz, gwiazda Johnny'ego Deppa była dużo wyżej, dużo jaśniej świeciła na niebie niż dzisiaj. I po prostu Jolie i Depp, przydadzą się na Globach, podniosą prestiż. Turysta, który ma na tym etapie, nie wiem, około 30% Tomatoes, 40 widzów, czy coś takiego, nominowany za najlepszy film, nie?
No i właśnie to jest najlepsze to, że oni stworzyli taki system, że może sobie wyjść Ricky Gervais i powiedzieć otwarcie o tym, że żartować sobie otwarcie z tego. Ale Hollywood Foreign Press Association ma to w dupie, no bo to tylko działa na nich dla korzyść, bo więcej się będzie mówić o Globach, więcej osób zobaczy i to będzie działać jeszcze lepiej niż do tej pory, nie? A jednocześnie no, nikt niczego nie udowodnił, bo mówmy się, to, że zaproszą dziennikarzy gdzieś nie jest nielegalne, nie? Co jak widać, te sytuacje wcale nie wpływają na to, że ktoś nie ogląda te nagrody. Zresztą w tym roku była podobna sytuacja z Emily in Paris, w tym serialem
Emily
Netflixa.
Paris, tak, gdzie... Tam było powiedziane, że wzięli zupełnym trafem dokładnie 30 z tych dziennikarzy, przelecieli do Paryża, gdzie przewieźli ich oczywiście, gdzie byli zabukowani w 5-gwiazdkowym hotelu na 3 dni i info poszło od tych, że oni byli traktowani jak królowie tam, ci dziennikarze. I bum, na liście najlepszych tam, nie wiem, komediowych czy czegokolwiek seriali, gdzie scenarzystka tego serialu mówi, że na to nie zasługują. Ale jeszcze z tym jest najlepszy numer, bo znowu, to nie jest nielegalne, tylko że to tak bardzo widać, kiedy w Stanach masz, te wszystkie junkety wyglądają tak, że okej, kupują ci bilet, bo to się zdarza, jakby przewożą ludzi, to żaden problem, więc dostajesz bilet na konkretną godzinę, wsiadasz w samolot, przelatujesz, w jakimś tanim hotelu to jest zwykle, więc czekasz tam parę godzin, gdzie właściwie musisz być gotowy, więc czekasz w holu. Były słynne akcje, gdzie ktoś tam oszczędzał na jedzeniu dla dziennikarzy, których przewoził. Nieraz były takie akcje. Po czym masz te swoje, zależy od celebryty, zależy od filmu, 5, czasami więcej minut. Po czym albo wieczorem masz samolot powrotny, albo czasami będziesz miał jedną noc w tym hotelu i rana spierdzielaj z powrotem do domu, nie? A tutaj 3 dni w 5-gwiazdkowym hotelu w Paryżu. No sorry, ale...
No gdyby to był jakiś jednostkowy przykład, no to myślę, nie byłoby takiej afery.
Ale dla
się,
30
się...
osób konkretnie z tej grupy jeszcze. 30 to jest już...
No ale to... Zresztą no, wszystko w Złotych Globach jest podyktowane pod to, żeby ta nagroda jeszcze sobie działała w ten sposób. Tym bardziej, że no, Hollywood Foreign Press Association jest organizacją non-profit, nie płacą podatków, a jednocześnie mają masę profitów w związku z byciem w tej organizacji.
I to
związku
też z tym jest też... jeden z zarzutów, który obecnie się pojawił, gdzie te pieniądze, jak na przykład oglądacie Oscary i widzicie o tym, że rozwój technologii jest, czy jakieś szkoły filmowe i tak dalej. Te wszystkie, to jest charytatywna działalność pod tym względem i te wszystkie pieniądze powinny iść na tego typu działalności. I to już jest przestępstwo, które podobno jest badane przez tam, wiesz, federalnych i wyżej, gdzie się okazuje, że ci członkowie Foreign Press Associations do swoich kieszeni wsadzali te pieniądze takim mykiem, że pan czy pani XY zasiadali w komisji odpowiedniego miejsca, więc dostawali te pieniądze. Chociaż one miały pójść dalej, ale szły do kieszeni, bo był w komisji, więc technicznie rzecz biorąc płacimy na właściwy cel, tylko że kierujemy to w bardzo wąską stronę do bardzo wąskiej osoby, która zupełnie przypadkiem jest członkiem naszego ugrupowania. I to już jest jeden z powodów, dla których obecnie jest cała burza wokół wokół globów i to już jest coś, co może być konkretnym przestępstwem.
Mało tego, w ogóle tutaj zabawniejsze jest to, że była sytuacja, w której jeden z członków tej organizacji sprzedawał wejściówki na tę imprezę, swoją wejściówkę na tę imprezę za grube pieniądze i przyłapano go na tym i była cała afera w związku z tym, więc został wywalony z tej organizacji i niby wszystko ładnie, okej, no błąd kogoś tam, tylko że po pierwsze, no mówi się o tym dosyć od dawna, że to nie jest jednostkowy przypadek, że to jest norma w przypadku rozmaitych profitów, które członkowie HFPA dostają i bardzo często lądują potem gdzieś tam online na sprzedaż. Tego typu, wiesz, te wszystkie prezenty, które tam wytwórnie dają, te wszystkie jakieś tam zegarki, inne gadżety i tak dalej, no to później idą na sprzedaż, no pochuj komuś 30 zegarków od różnych wytwórni. Ale no ponownie, to się dokłada, powiedzmy, do tego całego obrazu, nie? Jednocześnie masz typów, którzy sprzedają bilety na tę wejściówkę, bo no, potrafią swoje kosztować. Zresztą, no, tak jak mówiłem, wszystko jest na Złotych Globach podyktowane pod to, plus... Jeśli kiedykolwiek taka dygresja ma, jeśli kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego oni trzymają się cały czas tego archaicznego podziału na komedię i na produkcje dramatyczne i tak dalej, no to dlatego, żeby jak najwięcej celebrytów dostało jakieś nagrody, żeby można było ich potem pokazać i żeby jak najwięcej... żeby sama transmisja, powiedzmy, miała jak najlepsze wyniki. No i właśnie między innymi za część tych rzeczy, o których mówiliśmy, no teraz wokół Globów czy samego Hollywood Foreign Press Association jest burza, no ale...
Jest jeszcze jeden zarzut, który koniecznie trzeba poruszyć.
I jeśli mówisz o składzie samego... To jest coś, co mnie najbardziej irytuje, bo to jest najmniej istotna rzecz tak naprawdę z tych wszystkich zarzutów.
Tak.
Bo no, tak się składa, że w składzie tych 87 osób, co jakieś... Jeszcze jedna mała rzecz. Oni co jakiś czas przyjmują jakieś osoby i to zwykle jest, nie wiem, 3-2 osoby czy coś takiego. Ale z tego, co mówiły osoby, które się tam, które aplikowały wielokrotnie, a się nie dostały, mimo że spełniały, powiedzmy, warunki, które były postawione, no to jakby bardzo niechętnie przyjmują nowe osoby przez to, że po pierwsze, jeśli przyjmują dziennikarze z jakiegoś kraju, no to jeśli są w tej organizacji już inni dziennikarze z tego kraju, no to jest dla nich konkurencja, nie? Jeśli chodzi o relacjonowanie, powiedzmy, rzeczy z Hollywood do swojego kraju, więc zwykle wtedy są ruchy, żeby nie przyjmujmy.
Większy podział kasy.
No jest też większy podział tych profitów, tej kasy i... Ale też to też jest taki prestiżowy, powiedzmy, powód, bo masa osób, która jest, powiedzmy, w tej organizacji, chce mieć większy wpływ na to, kto będzie te nagrody dostawał, nie? I im więcej będzie osób, tym, no, tym jakby wpływ jednej osoby się będzie zmniejszał. W związku z tym, powiedzmy, jest masa głosów, jest masa dziennikarzy, którzy zostali odrzuceni bez jakichś konkretnych powodów podanych. Zresztą całkiem niedawno była też kwestia pozwu, który złożyła jedna z, jakaś norweska dziennikarka, zdaje się. No i jakby ten pozew, znaczy ten proces ewentualny, czy nie, pozew został odrzucony, no bo no nie udowodnił w sumie nic, no jakby...
Nie do końca, bo w tym pozwie to, o co ona pozwała, nie zostało obalone, po prostu nie była w stanie zaznaczyć, w jaki sposób bezpośrednio dotknęło ją to, gdzie jest jej szkoda, ale jeżeli ktoś sobie poczyta ten pozew, to i jak to przebiegło, to w żadnym momencie on nie został oddalony ze względu na nieprawdziwość zarzutów. No, więc po prostu nie dotyczyły bezpośrednio.
Tak, tam parę innych dziennikarzy dołączyło do tego pozwu, więc mam nadzieję, że z czasem uda się tutaj mi wywalczyć coś w związku z tym. Bo jasne, no to jest organizacja, która jakby może sobie przyjmować kogo chce, ale z drugiej strony, jeśli to jest organizacja non-profit, no to powinno ją jednak mimo wszystko wiązać jakieś, powiedzmy, odgórnie ustalone zasady, których powinno przestrzegać, nie? No ale i w związku z tym tych członków jest tak mało. No i ostatnio się w ogóle Hollywood zorientowało, że nie ma tam, że nie ma wśród tego grona żadnej osoby czarnoskórej. To nie znaczy, że są tam same białe osoby, bo zdaje się, że no, jakby większość tego grona to są osoby białe, no ale jest parę osób persons of color, powiedzmy. No ale nie ma osób czarnoskórych, co było zaskoczeniem tutaj w Hollywood. Tylko, że mam wrażenie, że cała narracja się teraz skupia na tym, że okej, nie ma osoby czarnoskórej w składzie, więc...
polityczną poprawność, więc nagle wiadomo, wychodzą z szafy wiadomo jakie stronnictwa i nagle bronią Złotych Globów, chociaż mówimy tu o przekrętach finansowych, autentycznych i innych rzeczach, które są, tak jak mówisz, konkretnymi zarzutami, ale narracja skupia się wokół tego, że znaczy, w jaki sposób rozumiem, kiedy jest 87 osób, to przez 20 lat, bo tam było wspomniane o tym, że przez 20 lat nikt nawet nie rozpatrzono żadnej kandydatury, żadnej czarnoskórej osoby, okej, tak, to jest... Coś jest tu nie tak, to na pewno muszę powiedzieć, że jeżeli przez 20 lat nie tknięto takich... I okej, okay, to samo w sobie... Nie mówię, że to nie jest istotny zarzut, bo... No, mówię, jeżeli to była świeża organizacja, albo było to 20 osób, czy coś w tym rodzaju, gdzie to grono jest znacznie mniejsze, więc i siło rzeczy dużo ciężej się dostać, i akurat przez rok, dwa akurat nie byłoby odpowiednio, no, ale myślę, że jednak jeżeli to jest blisko 90 osób i przez 20 lat nie rozpatrzyli żadnej kandydatury czarnoskórego dziennikarza, albo dziennikarki, bo nie ma ani czarnoskórej kobiety, ani mężczyzny, no to jednak... Można podejrzewać o pewną skłonność do pewnych wyborów, prawda? Natomiast tak jak cały czas mówisz, to nie jest, choć to ważny powód, to nie jest to najważniejszy powód, bo mamy właśnie ustawianie głosowań teoretycznie prestiżowej nagrody i przekręty finansowe.
No plus fakt, że nie ma żadnej czarnoskórej osoby, czy fakt, że całe to grono Foreign Press Association to głównie no, starsi biali faceci, zresztą ogólnie tam są ludzie, którzy, ogólnie to jest grono emerytów zazwyczaj, to jest bardziej skutek jakby pewnego problemu niż problem sam w sobie, nie? I przez to, że powiedzmy, no ta kwestia, która jest podnoszona, fakt, że tak mało zróżnicowane jest to grono, no to jest coś, co no, jest w duchu zmian, które powiedzmy w Oscarach nastąpiły jakiś czas temu, no to mam wrażenie, że z tego powodu celebryci i osoby związane z Hollywood podnoszą ten problem, no ale mam wrażenie, że przez to go trochę spłycają, przez to, że no mówi się głównie o samym skutku, a nie o tym, co jest esencją tego problemu, nie? Czyli to, że no mamy jakąś organizację, której nikt nie jest w stanie kontrolować, która nie przyjmuje praktycznie nowych członków w porównaniu do nie wiem, porównywalnych organizacji, która jednocześnie, no, tak jak wspomnieliśmy, no, jest ten system, który tam działa, który sprawia, że te nagrody bardzo łatwo zmanipulować. Jakby to jest problem, nie? I z tego wynika jakby to, że to grono jest tak mało zróżnicowane, a nie to samo w sobie jest problemem. Także nie chodzi o to, żeby nagle przyjąć... Zresztą, no, Złote Globy bardzo szybko odpowiedziały na zasadzie, o dobra, to przyjmiemy teraz 13 nowych osób i kurde będą czarnoskórzy, spokojnie.
Tylko, że od branży poszedł przekaz, przyjmijcie drugie tyle, ile macie, plus jeden. To były żądania generalnie tych wszystkich osób, które bojkotują Złote Globy obecnie. Że jak chcecie dalej, żebyśmy was popierali dalej ten, to macie przyjąć kolejne 87 plus jeden, żeby móc was przegłosowywać w razie czego. Na co oczywiście nigdy się nie zgodził. I moim zdaniem to jest koniec Złotych Globów. A właśnie, dla jasności, co, może powiemy jeszcze, jakie były tego konsekwencje. No bo oczywiście mamy czy Scarlett Johansson, czy Marka Ruffalo, czy wielu innych celebrytów, którzy otwarcie mówią o tym, że Ava DuVernay, że Złote Globy śmierdzą i nie mają zamiaru z nimi nic wspólnego. Stacja NBC, to jest najważniejsze, powiedziała, że nie będzie emitować w tym roku Złotych Globów. Nie powiedzieli kategorycznie, zrywamy z nimi kontakt, ale na zasadzie, jeśli na kolejną przyszłoroczną edycję się ogarniecie i ustawicie wszystko tak jak trzeba w porządku, to możemy wrócić do rozmów i może was będziemy emitować, ale w tym roku spieprzajcie. No i oczywiście tutaj wisienką na torcie jest Tom Cruise, który wziął swoje 3 Złote Globy, otworzył kartonowe pudełko, wsadził je do środka, zakleił taśmą i wysłał je z powrotem tam do organizacji.
No, ale... Wiadomo, tego typu akcje zawsze robią efekt marketingowy, nie? Jakby zawsze o nich jest głośniej. No Scarlett Johansson nie dostała nigdy Złotego Globa, sprawdziłem, więc nie ma czego wysłać, ale dobrze, że to mógł to zrobić. Tylko właśnie, no, wiesz, na ile to wszystko jest jakby faktycznie potrzebą zmiany czegokolwiek, a na ile to jest wśród wielu osób, które teraz krytykują Złote Globy, podpięciem się powiedzmy pod krytykę, która już miała miejsce. No bo w gronie krytykujących Złote Globy, w gronie tych osób, które czy raczej sił, które próbują jakiś wpływ na Złote Globy mieć. No jest choćby Netflix, który, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no maczał palce przy manipulowaniu wynikami tutaj nominacji i już mieliśmy informację o tym, że Netflix i Amazon, a pewnie kolejne platformy też nie postanowiły zawieść jakiekolwiek kontakty biznesowe tutaj z Złotymi Globami.
Tak, ale jak trzeba było przewieźć dziennikarzy, to przełożyliśmy.
No tak, więc na ile teraz te reakcje to jest faktycznie oburzenie tym, jak to wygląda, na ile to jest też marketing i trzymanie się, i jakby na ile powiedzmy Netflix czy Amazon stwierdziły, okej, okay, dobra, z tej mąki już to nie będzie chleba, to może utrzymuj taką linię, a w razie czego...
Jestem w stanie zrozumieć konkretnie osoby, które otrzymywały te Złote Globy. Nie wiem, czy to tym jest podyktowany Tom Cruise. Wiem, że Tom Cruise, jego umysł działa w trochę inny sposób.
Może nie nadążamy jeszcze, może...
Może jest dalej. Natomiast jeżeli tak na mój rozum mógłbym popatrzeć, no to w momencie, w którym masz tego globa i do tej pory, może wiedziałeś, że to są takie, jak działają te nagrody, ale jeszcze póki cały świat traktował je jako, cały świat traktował je jako drugie po Oscarach, bo tak naprawdę traktował. Choć wielokrotnie mówiliśmy, że bullshit, ale tak jak mówisz, popularnością działało. Okej, to miałeś jakąś tam nagrodę. W momencie, w którym cały świat nagle dowiaduje się, jak to działa, choć zawsze było to wiadome, ale nagle robi się o tym głośno, to nagle twój Złoty Glob, nawet jak będzie, nie wiem, pandemia i będziesz miał za plecami swoje nagrody ustawione, to on nie będzie już statuetką honorową, powiedzmy, tylko będzie na zasadzie: o, ciekawe, czy w tamtym roku chcieli cię mieć na gali, bo akurat był to rok, w którym twoja popularność podskoczyła, nie? I w momencie, w którym taki aktor, czy reżyser, czy ktokolwiek patrzy na takiego Złotego Globa, to może się zastanawiać, jakby, bo nie wierzę w to, że nagle się zacznie zastanawiać: o nie, to teraz się dowiaduję, że może wcale nie byłem, nie zasługiwałem. No kurwa, oni od zawsze wiedzieli, jak to działało. Więc nie wierzę, że to nagle się obudzili w tym momencie, ale może stwierdzić: czy ja się chcę tym chwalić jeszcze? Nie? Więc z ich perspektywy tak, natomiast już mówimy o wytwórniach konkretnych, czy platformach, które grały w tym systemie równo, no to już trochę inaczej wygląda.
No więc nie powiem, czuję lekką satysfakcję. Lepiej później niż wcale i dobrze, tak. że ktoś w Hollywood się zorientował, że coś jest nie halo z tymi nagrodami, bo no wiadomo, że dla przeciętnego widza, no żaden przeciętny widz nie będzie się zastanawiał, co stoi za tymi nagrodami i tak dalej. No jeśli jest uroczysta gala, są celebryci jeszcze, którzy no jakby samym swoim pojawieniem się jakby legitymizują tę galę, no to te nagrody są ważne, nie? Siłą rzeczy. I już tutaj wiele takich dyskusji stoczyło o tych gwiezdnych globach się będzie. O tych Złotych Globach. Masa obrońców tych nagród się pojawiała. I nie dziwi mnie to, bo mówię, wielokrotnie gala była ciekawa po prostu, nie? To się całkiem nieźle ogląda. Zresztą ja też robię taki krótki materiał na swój kanał na ten temat, więc miałem okazję w związku z tym przejrzeć parę fragmentów, czy nawet długich fragmentów tych gal. No i to jest dużo lepsza impreza niż Oscary zazwyczaj. Dużo lepiej się to ogląda, dużo lepsze.
Jest luźniejsza, nie ma tego kija w tyłku, nie?
No, ma dużo lepszą rękę do dobierania tych prowadzących i dawania im mimo wszystko dużo więcej swobody, nie? I przez to, choćby dlatego, że się to fajnie ogląda. Wiesz, nawet ci prowadzący, którzy, no nie wiem, nie zasłynęli jakoś bardzo na tej gali, jak nie wiem, ostatnio Seth Meyers, kurczę, dużo lepiej się oglądało jego prowadzenie niż cokolwiek, co pamiętam na Oscarach, jakikolwiek występ prowadzącego, jeśli kiedy jeszcze były. Więc no, nie dziwi mnie to, że ludzie lubią Złote Globy, ale no prawda jest taka, że no, że te nagrody są mało wartościowe, jeśli o to chodzi. Plus, no, tak jak widzicie, no, stoi za tym cały system, który no, jest mocno niesprawiedliwy i który premiował tak naprawdę no, małe grono osób, które rościły sobie prawo do decydowania o tym, kto przyznaje nagrodę, a jednocześnie dosyć przekupne grono. Więc, tak, no.
I kiedy zawsze mówiliśmy, że globy nie mają znaczenia, to nie chodziło nam o personalne jakieś odczucia, bo po pierwsze dalej było to grane marketingowo, jeżeli film plakatem, dopiero trafiał gdzieś tam na plakacie, było 5 Złotych Globów czy coś tam, więc absolutnie. Ale przez to, że cała branża wiedziała, jak to działa, nigdy to nie była prestiżowa nagroda pod względem takim, że otwierała drzwi. W momencie, kiedy ktoś dostawał Oscara, prawdopodobnie jak tylko Katz minął, to były już telefony do agentów. Telefony agentów były jeszcze pewnie w momencie, w którym ten Oscar był przyznawany, ale agent dzwonił do aktora dopiero, kiedy Katz minął. I w tym momencie informacja natychmiast szła o tym, że masz właśnie 5 wytwórni się do ciebie zgłosiło i jeszcze 2 platformy streamingowe i 3 reżyserów oddzielnie chce z tobą współpracować, nie? Oscary pod tym względem, możemy je lubić, nie lubić i tak dalej, ale przez to, że jest te 10 tysięcy osób, które są bezpośrednio zaangażowane w branżę, to znaczy, że ci wszyscy ludzie docenili twój występ ponad inne, natychmiast otwierało ci drzwi po prostu wszystkich. Reżyser, który dostał Oscara, natychmiast mógł mieć dużo pewniejszą, że tak powiem, stopę w studiu, nie? Mógł dużo większą, bardziej wolną rękę sobie wywalczyć, jeśli chodzi o swój projekt. I one naprawdę wpływały. Złote Globy reklamowo tak, jeśli chodzi o to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, nikogo to nie obchodziło.
Więc z tymi Złotymi Globami jest trochę jak z tymi wszystkimi twórcami w Hollywood, których można było lubić wcześniej, ale potem wychodziło coś zakulisowego, co sprawiało, że trzeba było się pogodzić z tym, że no, nie wiem, jest się fanem kogoś, kto nie jest zbyt dobrym człowiekiem, nie? I w ogóle, a propos tego, jak już kończymy temat Globów, Gal Gadot. Ostatnio spostrzegałem w związku z tymi wypowiedziami na temat ataku Izraela na Palestynę i tak dalej, ale tego się nie będziemy dotykać dzisiaj. Natomiast ostatnio pojawiła się ta informacja a propos Josa Whedona i tego, że faktycznie jakby ona jest tą aktorką, której Whedon podczas produkcji Justice League otwarcie powiedział, że zagrozi jej karierze, jeśli nie będzie tutaj podążała za jego wskazówkami. Ponoć postać Wonder Woman miała być bardziej agresywna w filmie Josa Whedona i Gal Gadot miała inne zdanie na temat tej postaci i to doprowadziło do konfrontacji, do konfliktów i tak dalej, aż w końcu Patty Jenkins musiała interweniować Warner Bros. No ale samo to, że mamy w tym momencie typa, który... Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Joss Whedon jakby wiele aktorek, powiedzmy, czy Ray Fisher, czy wiele aktorek, z którymi pracował wcześniej, jak Charisma Carpenter, no, Michelle Trachtenberg i tak dalej, wspominała o tym, że gość był bardzo przemocowy i nieprzyjemny przy współpracy. No ale tutaj mówimy już o aktorce, która nawet na etapie Justice League to już miała pewną pozycję po sukcesie Wonder Woman, nie? I mamy gościa, który jakby jasno mówi, że hej, jeśli nie będziesz mnie słuchać tutaj, no to zaszkodzę twojej karierze, co jest kurczę, już poniżej jakiejkolwiek w ogóle... Jakby nie da się już tego obronić, nie? I to jest strasznie przykre w związku z tym, że Whedon odpowiada za Justice League chociażby, czy za Buffy, i masę dobrych rzeczy.
Avengers, Firefly, całą masę fantastycznych produkcji.
No jest, powiedziałem Justice League, chodziłem o Avengers oczywiście.
Justice League też.
No tak, ale miałem na myśli te dobre rzeczy. No ale chodzi o to, że wiesz, to jest gość, którego swego czasu można było w jakiś sposób lubić i zawdzięczać mu, powiedzmy, sporo. No właśnie.
Nie, wychodził na Comic-Conach, wszyscy wow, yeah, Firefly. I tak dalej.
Tak, i to jest tym gorsza sytuacja, że to nie jest ten moment, że masz tego typa, który do tej pory jakby niczym nie zawinił i powiedzmy nagle coś kompletnie zjebał. No spoko, zdarzyło się, jakby jeśli przeprosił, no to trzeba wybaczyć i tak dalej. Ale mówimy tutaj o typie, który od praktycznie samego początku swojej kariery najwyraźniej przejawiał tego typu zachowania i żartowaliśmy sobie z tego, oczywiście tak, no na trochę gorzko, że no coś nie stawiał się nigdy w przypadku tych aktorów, którzy już jakąś pozycję mieli, bo nie było słychać od, nie wiem, aktorów grających w Avengers na przykład, żeby mieli jakieś tutaj nieprzyjemne, powiedzmy, sytuacje z Jossem Whedonem.
Nie podskoczyłby Scarlett Johansson.
No, zresztą tak samo było z innymi aktorami grającymi z Rayem Fisherem, no ale tutaj pojawia się temat Gal Gadot, nie? Która, no mówię, no nigdy nie byliśmy fanami Gal Gadot, ani jej umiejętności, ani powiedzmy jej prywatnej wypowiedzi, ale jednocześnie no nie da się ukryć, że po Wonder Woman jej pozycja na pewno była wyższa niż, nie wiem, Raya Fishera, nie? Więc... No to wiadomo, już powiedzmy, że poprzednie doniesienia kończyły karierę Whedona na dobre, ale tutaj to już jest zaryglowanie po prostu tego pod tytanowymi drzwiami, bo no, koniec kariery i dobrze, no bo mówmy się, no tego typu zachowania są nieakceptowalne.
Tak samo jak prawdopodobnie jest to koniec Złotych Globów.
No tak, tak, to właśnie, tak, dlatego mi się skojarzyło, że to są te dwie rzeczy, które można było lubić, a trzeba się pogodzić z tym, że nic dobrego za tym nie stało, więc...
Bo ja nie wierzę, że tam się dogadają, że znajdą sposób, no nope, to jest już za duże. Dla nas się tylko zrobi moda na odsyłanie Globów.
Tak, no w przypadku kiedy było gorąco wokół Oscarów, było Oscars So White i tak dalej, jakby no pojawił się ten pewien problem, który został zaadresowany relatywnie szybko, ale nie było tam mowy o przekrętach finansowych, nie było mowy o korupcji, nie było mowy o tych wszystkich sprzedawaniu biletów na wejściówki.
W Oscarach zdarzały się takie rzeczy, na przykład wyszło, że XY z tej strony głosował na film, którego nie widział, albo nie obejrzał pozostałych filmów. I to się będzie zdarzało, bo tego nigdy nie sprawdzisz. Ale po raz kolejny, jeżeli nawet 20 osób w Oscarach zagłosuje w ten sposób na filmy, których nie widziało, albo przeciwko filmom, których nie widziało, to jest tam 0,00%, tak? Więc głos dalej się rozmyje. 20 osób, które tak zagłosuje w Globach, no to już jesteśmy blisko 1/4.
No dobra, to tyle chyba, jeśli chodzi o Złote Globy. Zobaczymy, czy temat wróci za rok, to jest pytanie. Ja w ogóle jestem zaskoczony, że to tak nagle zupełnie znikąd, jeszcze w tym roku, w którym generalnie zainteresowanie nagrodami jest mniejsze przez to, jak wygląda zeszły rok. I nagle okazuje się, że okej, jest głośno wokół tej nagrody. I to tak jakoś, pamiętam, że było relatywnie ta sprawa jakoś się pojawiła, znaczy było relatywnie głośno w momencie, kiedy Złote Globy były przyznawane, potem ucichło, a teraz rozgorzało na dobre i no miejmy nadzieję, że to doprowadzi do jakichś zmian. A jeśli będzie to oznaczało zniknięcie Złotych Globów, no to trudno. No dobra, to jeśli już mówimy o zmianach, to zmiany w Disneyu, które są tutaj komentowane. Pojawił się artykuł na Variety dotyczący no, tych wszystkich zakulisowych tarć i zmian, które zachodzą w Disneyu. W związku z tym oczywiście, że Bob Iger powoli odsuwa się od prowadzenia tej, czy już się odsunął, ale odsunie się jeszcze bardziej od prowadzenia Disneya. Nastąpiło panowanie nowego szefa, Boba Chapeka. No i w związku z tym też parę innych zmian, które no zawsze muszą nastąpić w momencie, kiedy mamy no zawirowania w tak wielkiej korporacji. Bo też mówi się o tym, że jak ostatecznie odsunie się od wszelkich tutaj kreatywnych czy menedżerskich pozycji Bob Iger, no to też Alan Horn odejdzie, a co będzie miało być może nawet jeszcze większe tutaj, szczególnie dla tego, czy my się interesujemy najbardziej, czy dla świata filmu, powiedzmy, zmiany, bo pewnie Alan Bergman pewnie przejmie to, Alan Bergman jest mimo wszystko trochę innym menedżerem niż Alan Horn, co to będzie oznaczało, a też wiemy, że Disney jest u progu no, dużych zmian mimo wszystko, nie? Powiedzmy, był ten długi okres, kiedy parki rozrywki nie zarabiały, bo czy powoli się pewnie otwierają dopiero. No i mamy oczywiście ten moment, w którym filmy przestały zarabiać, a jednocześnie pojawił się streaming, który stał się zupełnie nową gałęzią tutaj zarobku dla Disneya, więc dużo zmian, dużo problemów. No i ten artykuł Variety mówi o tym, że no generalnie no to nie będzie płynna tranzycja, nie?
Ale ogólnie źle się dzieje pod wieloma względami, bo warto znaczyć parę rzeczy. Walt Disney Pictures, chociaż właściwie cała korporacja, no to dalej była wielka korporacja, jakby do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Aczkolwiek była to korporacja, która na szczycie dzięki jednej osobie, jaką był Bob Iger, działała troszkę inaczej niż typowe korporacje. I większość osób przypisuje ten niesamowity sukces, czyli tą właściwie dekadę działania Igera na najwyższych obrotach, no jako to najbardziej złoty okres. Kupienie Marvela, Star Wars, Pixar, największy rozwój Disneya, gdzie zdominowali rynek i po prostu pojechali po konkurencji. Ciężko naprawdę się kłócić z tym, że ta dekada należała do Disneya, jeśli chodzi o podboje firmowe. Nie ma nawet o czym mówić. Mało tego, ostatnie dziecko Igera przed odejściem, czyli Disney Plus, też na wyżyny wchodzi z bardzo niewielką ilością kontentu. Tylko że, dlaczego działało to trochę inaczej? Bo Bob Iger miał takie dwie rzeczy, które trochę zamienił w stosunku do innych korporacji. Pierwszą, i to było najgłośniej o tym oczywiście przy Ike'u Perlmutterze i Kevinie Feigim, to było wycięcie całej niepotrzebnej drabiny, która mogłaby blokować proces, że tak powiem, twórczy i kreatywny. I oddanie trochę bardziej, i to się tyczy nie tylko Marvela akurat, ale też Pixara i tak dalej, decyzyjności w ręce twórców. Tak długo, jak oni przynoszą profit, to mogą sobie decydować znacznie lepiej. No i oczywiście najsławniejszy moment to był, kiedy mieliśmy drabinkę Kevin Feige, Ike Perlmutter, Alan Horn, Bob Iger i po prostu Feige przyszedł i powiedział, on był tą siłą kreatywną, tak? On nie był tym biznesmenem, Ike Perlmutter był tym biznesmenem, to był ten gość, który chciał hajsu i liczył pieniądz, a Kevin Feige był tą siłą kreatywną. I przyszedł bezpośrednio do Igera, to jest ważne, i Iger powiedział, okej, teraz odpowiadasz przed Hornem. Wywalamy jedną drabinkę pod rząd. I w bardzo wielu miejscach, to jest tylko jeden z przykładów, ale w bardzo wielu miejscach doszło do tej redukcji, że tak powiem, drabinkowej, żeby zmniejszyć biurokrację, uprościć tą linię i pozwolić twórcom decydować. Oczywiście, jeżeli jakiś projekt by wtapiał pieniądze, to zakładam, że już nie mieliby takiej decyzji, nie? Ale jednak jest to różnica, kiedy patrzymy na całą masę innych korporacji, gdzie twórcy... Nieraz mieliśmy sytuacje, w których dany film był zajechany, bo przychodził pan w garniturze i wyliczał coś tam procentowo, ile trzeba czegoś na ekranie i to się podoba ludziom i według branży to coś tam. I nie wiem, mój ulubiony przykład zawsze to jest Amazing Spider-Man 2 z Andrew Garfieldem, który dosłownie wyglądał jakby tam sklejany był z różnych statystyk po prostu, które tam pasują do tego wszystkiego, kiedy w Sony miałeś tę akcję. I pod Bobem Igerem trzeba przyznać, dzięki temu, że poszli w inną stronę, to rozkwitło, tak? Kevin Feige miał wolną rękę, więc sobie zapierdalał z Marvelem jak chciał. Tak, wiem, że ludzie wspomną, że Star Wars filmy były gorsze, ale oczywiście natychmiast chce się mówić, że Kathleen Kennedy to zło, a jak tylko się mówi, no tak, ale co z Mandalorianem, co z ostatnim sezonem Clone Wars, który tak się dobrze oglądał, to nie ona, to spadamy z tym, nie? Okej, pod Star Warsowymi rzeczami też wyszło sporo, czy Rogue One, inne rzeczy, które jednak odnosiły sukces. Pixar przez tę dekadę wywalił tyle doskonałych filmów po prostu, które były tak powalające, jak mało co, i widać było, jak to wszystko się kręci. I teraz przechodzi ta zmiana, wchodzi Bob Chapek i mamy na Variety kompletny zwrot w stronę typowo korporacyjnych struktur. Po pierwsze, mamy informację o tym, że dochodzi dosłownie kolejna warstwa biurokracyjna, która ma, przed którą będą odpowiadali ci wszyscy twórcy. I teraz za na przykład to, gdzie trafia film, odpowiadają ludzie, którzy nie robią tego filmu. Do tej pory na przykład, czy coś trafiało na Disney Plus, czy do kin, czy coś, to była decyzja Kevina Feige'ego. Ale teraz to już będzie decyzja ludzi, którzy zajmują się dystrybucją bezpośrednio. I oni będą decydowali, czy to idzie na Disney Plus, czy to idzie na do kin. I to swoją drogą, zaraz pogadamy o tym, jak Kevin Feige czy inni tego typu ludzie mogą do tego podejść. Ale na przykład, tutaj jest duża informacja o tym, że sojusznik jest opisany w artykule Chapeka. Karim Daniel został wyniesiony do pozycji chairmana w Disney Media. Do tej pory zajmował się Consumer Products. Co pokazuje znowu, że w momencie, w którym Bob Iger stawiał na talent i wziął Alana Horda, z cholernej emerytury wyciągnął typa, który był doświadczonym producentem filmowym, który po prostu zęby zjadł na tej branży. No tutaj JPEG sięga po swojego kumpla z Consumer Products. No i tego oczywiście jest znacznie więcej. Jest mowa właśnie o tym restrukturyzacji, gdzie mamy dodatkowy rząd tych, jak to się mówi, suits, gdzie ludzie, którzy do tej pory pracują, nie do końca widzą, jaki jest obecny kierunek. No, wszystko wskazuje na to, że zmierzamy w stronę typowej korporacji. Nawet z Alanem Bergmanem, który miałby zastąpić Alana Horna, to też jest gość, który był odpowiedzialny głównie za finanse do tej pory. Może tu jest to o tyle lepiej, że współpracował z Hornem, może czegoś tam się nauczył, ale to też nie jest weteran bezpośredniej produkcji filmowej. No, to jeszcze zaraz z tym pogadam, ale na razie
oddam ci głos. No, to jest kluczowe. Jakby z tego artykułu wynika właśnie, że to najbardziej kluczową zmianą jest oddanie dużej władzy Karimowi Danielowi, który ma być tą osobą, która będzie odpowiadać za dystrybucję. Dystrybucja absolutnie wszystkiego, co z mediami jest związane, nie? W Disneyu.
A do tej pory to była indywidualna decyzja głów odpowiednich filii. Czyli jeżeli to było Lucasfilm, to decydowała Kathleen Kennedy, jeżeli to był Marvel, to decydował Feige, jeżeli to był Pixar, to nie pamiętam, kto jest obecnie dyrektorem Pixara, ale wiadomo, że było to rozdzielone. Teraz nie.
No właśnie, a to jednocześnie jest też powiązane z tym, z tą reorganizacją na tych trzech szczeblach, nie? Rzeczy, które robią studia, rzeczy, które są generalnie tą warstwą rozrywkową i sportem. I jak rozumiem, no studios to będzie ta cała produkcja filmowa, serialowa i tak dalej, to jakby produkcja treści. General Entertainment, no to będą te pozostałe rzeczy, gadżety i zabawki, parki rozrywki i tak dalej. No i mamy sport jak sobie osobno. Pytanie jest właśnie, na ile faktycznie to będzie rola, czy inaczej, na ile to będzie pozycja, która będzie dotyczyła tego, jakby decydowała konkretnie o tym, co ma być wydawane, a na ile to ma być po prostu koordynacja tych szczebli tutaj. Biorąc pod uwagę, że no, mówimy o dosyć dynamicznie zmieniającym się rynku, nie? I na tyle, ile świat rozrywki za Boba Igera wygląda trochę inaczej niż dzisiaj, przez to, że jak rośnie rola streamingu. To pytanie, na ile wiesz, dotychczasowe struktury pozwalały na produkowanie treści na tyle szybko i na tyle efektywnie, by się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Być może to jest jakaś droga, żeby po prostu tworzyć tych treści więcej i żeby mieć tą konkretną osobę, która będzie po prostu decydować, jakby klepać, nie tyle decydować, co po prostu akceptować te projekty. Tego się już, myślę, dowiemy z praktyki. A propos jeszcze tego, no bo Trudno mi sobie wyobrazić w tym momencie, żeby po tylu latach dobrego działania w większości powiedzmy w filii Disneya, czy tych wszystkich mniejszych komórek, wiesz, ich wpływ i rola miała zostać zminimalizowana. Mam wrażenie, że to jakby może być próba tego, jakby próba no, ogarnięcia tego lepiej przez nowego szefa.
Ja właśnie nie do końca się zgadzam, patrząc na to, że wystarczy obserwować, jak działają naprawdę korporacje, co się stało z EA kiedyś, co się stało z całą masą tego typu korporacji, które właśnie przechodziły na ten model totalnie korporacyjny z osobami, które ostatecznie decyzje podejmowały osoby, które wcale nie były, że tak powiem, na pokładzie tego całego tworu. I ten artykuł jest generalnie no, dosyć pesymistyczny, dlatego że w nim jest cała masa wypowiedzi ludzi z Disneya bezpośrednio, którzy czują tutaj chaos, nie wiedzą dokąd to zmierza, jest sporo niezadowoleń z tego, że część osób straciła pewną odpowiedzialność za pewne rzeczy. Mamy na przykład to, jak to jest pięknie opisane, zgarnianie sobie zasług. Kiedy to było przy twórcach, to bezpośrednio chwaleni byli zawsze twórcy. A teraz jest to trochę skierowane na dystrybucję, która oczywiście teraz zgarnia zasługi, jak to jest mówi, glory and the spoils, czy coś w tym rodzaju jest napisane, związane z tym, że wiesz, ten film zarobił ileś tam milionów dolarów. Dobra robota, dystrybutorze, a nie reżyserze, producenci i ludzie, którzy przy tym robili. No jest tam jeden z producentów na przykład mówi, studios don't look like studios anymore. To wszystko generalnie wygląda tak, jakby, no, nie chcę jeszcze jakby tutaj prorokować i mówić, że Bob Chapek jest w złe wcielonym czy coś takiego, ale no kojarzy mi się z tym takim podejściem typowego pana korporacja, jak, nie wiem, Bobby Kotick w Activision, jak wszyscy ci goście na samej górze, którzy zgarniają miliardy i ustawiają odpowiednie osoby, które mają patrzeć na słupki i tak dalej. I Bob Iger, chociaż jest super bogatym gościem, który też trzepał niewyobrażalne pieniądze, masz wrażenie, że jednak był odrobinę trochę bardziej, że tak powiem, bliżej tych twórców, nie? Nie mówię o reżyserach już, ale chociaż o głowach swoich studiów, jak Kathleen Kennedy, jak Kevin Feige, czy teraz, żeby się nie pomylić, przy Pixarze jest ich dwóch. I to jest... to jest Pete... President Jim Morris and Chief Creative Officer Pete Docter. I to nie wygląda, szczerze mówiąc, dobrze. I dla jasności, nawet jeśli to jest zły ruch i faktycznie zaraz z Disneya zrobi się drugie EA, to nie będzie dla rok, dla jasności. To nie jest tak, że to zniknie od razu. Jeżeli Kevin Feige na przykład stwierdzi, że to pierdoli i nagle po tylu latach i takim sukcesie jednak faktycznie ktoś mu ustawi jeszcze jednego człowieka nad nim do tego wszystkiego i stwierdzi, okej, ja nie po to walczyłem o to, żeby nie odpowiadać przed Ike'iem Permaterem, żeby ktoś inny mi teraz wchodził i mówił, jaka postać ma być, bo jej się zabawki sprzedadzą lepiej, to na pewno Kevin Feige ma kontrakt. Więc to nie jest tak, że on jutro powie odchodzę, no bo musi skończyć swój kontrakt. Ale w ciągu 3-4 lat pewnie zaobserwujemy, czy to była faktycznie zmiana, tylko i wyłącznie nowy szef, który ustawia pewne struktury, żeby lepiej się w nich odnaleźć, czy to było właśnie wejście typowo korporacyjne w te struktury. Mój problem osobisty jest z tym taki, że na to patrzę, bo to, jak dzisiaj jest problem z CEO, którzy zarabiają miliardy i jak jest nierówności społeczne, idą w to wszystko i tak dalej, to jest rozmowa na inny temat i tak dalej, ale jest z tym duży problem. Nie, żeby Disney tego nie robił, ale po raz kolejny mówię, struktury trochę chociaż działały inaczej. To ja widzę problem taki, że Disney przez te 10 lat, tak jak mówię, zaorał konkurencję pewną metodą działania. Po jaką cholerę zmieniać coś, co działa? Prawda? Po jaką cholerę na tym etapie wchodzić z butami i robić tak agresywne restrukturyzacje, że jak według tego artykułu ludzie nie odnajdują się, nie wiedzą, dokąd ten statek płynie, nie wiedzą, gdzie jest lewo, a gdzie prawo i jak to wszystko teraz, kto przed nim odpowiada i tak dalej. Robić tak duży bałagan, kiedy wszystko działa naprawdę sprawnie, kiedy masz cały czas konkretny kurs i oraliście konkurencję. Jakby na logikę nowy CEO powinien wejść i stwierdzić, wezmę kartkę z podręcznika Boba Igera i lecimy dalej. I to jest dziwne.
Znaczy wiesz, no, na dobrą sprawę cechą dobrego CEO jest to, że przychodzi, patrzy, jakich zmian potrzebuje firma i je wprowadza. Później no, historia ocenia, nie, czy to były dobre zmiany, czy nie. Myślę, że się właśnie dowiemy za parę lat, czy to faktycznie było coś, co wynikało z jakiejś konieczności, którą zauważono przy okazji zmiany rynku, a czy to były faktycznie złe zmiany. No. Jakby zawsze przy restrukturyzacjach jest chaos. Nie? Pytanie, na ile zasadna jest ta tak duża restrukturyzacja tutaj tych warstw, których tutaj... No, najbardziej niepokojące jest to, o czym podkreślisz teraz to, co powiedziałeś, to, że masz tych twórców, którzy mówią o tym, że zwyczajnie zabrana jest im duża część odpowiedzialności, ale też jednocześnie to była duża część ich zasług, jeśli jakiś projekt się powiódł.
Dokładnie. Nie?
Jeśli jakiś ryzykowny film odnosił sukces, no to była to zasługa wtedy tej osoby, która kierowała tym działem, nie? A nie osoby decydującej o dystrybucji, która już jest skierowana tylko i wyłącznie na sprzedaż tej rzeczy, nie? Tylko, że kurczę, z drugiej strony, no też rozumiem to, że w momencie, w którym jednak nie wiem, masz rynek streamingu, który nagle wyrasta ci na rynek równie wartościowy, co ten rynek kinowy, no to w korporacjach chce mieć osobę, która będzie jakby miała, wiesz, pieczę nad tym, nie? I nie dziwi mnie to, że z perspektywy korporacji dobrze będzie mieć tą osobę, która, widząc jaki content tworzą te poszczególne działy, będzie w stanie, wiesz, analizując rynek, założyć, że okej, dobra, to powinno iść na streaming, to powinno iść tam indziej, co jednocześnie no jasne stawiają w konflikcie z twórcami, którzy no zazwyczaj jak już robią coś, no to robią pod konkretną rzecz, ale może z drugiej strony wiesz, mówiliśmy o serialach MCU, że wyglądają póki co jak filmy praktycznie, nie? Być może kwestia jest taka, że niektóre rzeczy będzie można tworzyć po prostu bez zawracania sobie głowy, czy to będzie streaming, czy to będzie film, po prostu zróbcie dobrą rzecz i tyle, a osoba decydująca o dystrybucji będzie już decydować, gdzie to ma iść. No mówię, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, nie? Czy to będzie solidna współpraca, czy to będzie faktycznie po prostu dołożenie niepotrzebnego szczebla w drabince.
Najbardziej niepokoi jednak to, kiedy czytamy o tym, jacy ludzie, jak ten Karim Daniel, który jest tutaj gościem od Consumer Products, i jak myślisz sobie, że nagle tego typu osoby...
No wiesz, to gość od sprzedaży będzie odpowiadał za sprzedawanie tej treści, którą produkują.
Ale jednocześnie odbierze sporą część, wiesz, to zależy jak duża ich ingerencja będzie, bo jeżeli to będzie ingerencja na zasadzie, okej, dostarcie mi produkt, a ja go sprzedam, spoko. Ale jeżeli to będzie ingerencja na zasadzie, ej, w waszym produkcie potrzebujemy jeszcze, żeby wasz bohater przebrał się 3 razy, żeby mieć więcej zabawek do sprzedania, żeby jeszcze więcej miał kostiumów czy coś takiego i walić wasz pomysł na scenariusz, to zaczyna być problem. A to, no niestety, z tymi się korporacyjne szczeble kojarzą, żeby nie było, mamy do tego precedens, którym był Ike Perlmutter, który dokładnie tak działał, gdzie dokładnie mieliśmy sytuację, gdzie wpływ zabawek był wpływał na to, jak dane postacie wyglądały, jak dane postacie się zachowywały. Sławna akcja z brakiem figurek Black Widow, bo dziewczynkom niepotrzebny jest role model w superbohaterach, prawda? Sławne słowa i tak dalej. To już mieliśmy, jakby już to przechodziliśmy, więc może się mylę, ale samo to wygląda po prostu niepokojąco. Jestem ciekawy,
To będzie trochę inaczej niż z Perlmutterem, bo wiesz, z Perlmutterem było tak, że on stał na czele Marvela, jakby po prostu całej tej części, nie? No z tego, co widzę, no to ten pan Karim będzie odpowiadał po prostu za sprzedaż treści samej, nie? Jakby nie ja to źle powiedziałem, jakby chodzi o reorganizację tylko tej części mediowej, czyli te parki rozrywki, gadżety i tak dalej, nie wchodzi w ogóle w grę. To jest, chodzi
ale
tylko
to
o studia...
dlatego, że Czajpek już się zajmował parkami rozrywki, to już tak, jego część.
Chodzi o to, że on będzie, z tego co widzę, odpowiadał za po prostu sprzedaż tej treści. Niekoniecznie jakby sprzedaż zabawek związanych z tymi. Jakby za to mają odpowiadać jeszcze inne osoby. Więc zakładam, że być może... No, mówię, no, nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Nie? Może być tak, że po prostu tym sobie nie będzie zawracał głowy. Nie będzie sobie zawracał głowy tym, żeby dostać jak najlepszy film do sprzedaży, a nie żeby dostać film, który, nie wiem, sprzedaje jak najwięcej zabawek. Bo być może do tego będzie kompletnie jakaś inna osoba, która będzie odpowiadała za, wiesz, sprzedaż gadżetów
itd.
Jeśli
mam powiedzieć o rzeczach, które są w miarę uspokajające, to jest to, co ci insiderzy w Variety mówią o Bergmanie, czyli człowiek, który zastępuje Alana Horna, czyli z punktu widzenia dywizji filmowej tak naprawdę najważniejsza zmiana, tak? Jeżeli mówimy o zmianie, jak będą wyglądały od tej pory filmy MCU, czy Star Wars, czy cokolwiek z filmami, no to Alan Horn był powiedzmy bogiem tego działu, tak? Nad nim stał Iger, ale Iger miał masę innych rzeczy do zrobienia i tak jak trzeba było, to schodził ze swojego tam, nie wiem, pałacu wiszącego w powietrzu i załatwiał sprawę. I o tyle co wcześniej miałeś to tak Bergman, chociaż jest związany z finansami, tak jest tutaj napisane, że chociaż on no low profile miał, tak? Nie był tak prominentną postacią w Disneyu, tak jest powiedziane, że Feige czy Kennedy dobrze im się współpracowało, jest powiedziane, że dostał ich zaufanie i to daje jakąś nadzieję na w miarę owocną współpracę dalej, że odchodzi Alan Horn, ale jest Bergman, okej, wiele lat razem współpracowaliśmy, tak, nie byłeś szefem, ale teraz jesteś, ale ty nas znasz, ty wiesz, gdzie przynosimy profit, a gdzie możemy działać i tutaj wydaje się, że to może być nieruszone, więc to jest jakaś nadzieja, że chociaż w tej de facto najważniejszej części, czyli filmowej, pozostanie ta płynność i faktycznie gość, który był blisko obecnego szefa, teraz staje się szefem, więc rozumie, co się dzieje na miejscu. Jakby ja zawsze jestem fanem we wszelkich jakby firmach i tak dalej, momentu, kiedy jest to taka płynniejsza transakcja, niż jak czasami wyciągasz kogoś z zewnątrz i go wrzucasz w dane miejsce. Okej, no Alan Horn był wyciągnięty z emerytury, ale to był weteran.
No ale to jakby ciężko to ocenić w Disneyu, biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy z tych działów działał dobrze, nie? Jakby nawet, nie wiem, krytykowany Lucasfilm jakby pod niedawno miał te sukcesy związane z Mandalorianem. Widać, że mają zaplanowany plan na kolejne produkcje, więc tutaj też jakby nie ma za bardzo podstaw do tego, żeby cokolwiek zmieniać. Nie ma podstaw, żeby zmieniać cokolwiek w Pixarze, w Marvel Studios tym bardziej. W zasadzie jedyna rzecz, która nie działała, no to te filmy, które produkowało Disney Studios, znaczy Walt Disney Pictures, nie? No ale tam znowu jakby zachodzi zmiana, no zobaczymy.
Ale tam zaczęli robić i chyba live action remake animacje, które zaczęły trzaskać dzikie pieniądze.
No,
dobra,
więc więc jakby wiesz, można było, myślę, że można by się naprawdę niepokoić, gdyby było tak, że przychodzi czapek i nagle na czele części studiów pojawiają się nowe osoby, które są bardziej nakierowane na przykład na sprzedaż i tak dalej, nie?
Ale no, to już byłaby katastrofa.
Ale no z drugiej strony też nawet gdyby chciał dokonać jakichś zmian, no to za bardzo nie ma jak, no bo praktycznie każdy z tych ludzi jakby udowodnił, że no należy mu się to stanowisko, nie? Więc ciężko ocenić w sumie, na ile faktycznie to mają być zmiany w nie wiem, charakterze treści, które będą produkowane, czy nie. Natomiast no, sama zmiana jakby dobrym osią prognostyku jest to, że po prostu Alan Bergman zastępuje Alana Horna. Zobaczymy, jakim będzie menadżerem. Wiadomo, że nawet jeśli ktoś jest następcą czyimś, no to może mieć zupełnie inny model zarządzania, nie? Tak jak w Apple było, no nie wiem. Tim Cook jest kompletnie innym menadżerem niż był Steve Jobs i kompletnie na co inny kładzie nacisk, a Apple działa jak działało i nawet pewnie lepiej. Zarabia pewnie większe pieniądze. No i być może tak będzie tutaj. Ale wiesz, jakbyś dostał informację nagle o tym, że zastępuje go ktoś, że Alan Bergman zostanie tam, gdzie jest, a Alana Horna zastępuje ktoś z zewnątrz.
Z finansów
albo z działu sprzedaży,
znaczy, no dobra,
zabawek.
Bergman jest od finansów, ale okej, ale to jest...
No tak, ale wiesz, po prostu osoba z zewnątrz, albo która wcześniej po prostu zajmowała się, nie wiem, marketingiem głównie, albo coś, no to byś, nawet jeśli to był świetny menedżer, to byś jakby miał już świadomość, że okej, dobra, jakby biorą typa, który ma jak najlepiej sprzedawać rzeczy po prostu, a nie kogoś kreatywnego, nie? Ale nic takiego się nie dzieje, więc no nie wiem, zobaczymy. Być może to jest trochę przedwczesne, a być może to jest związane po prostu z tym, że i jakby ten cały chaos jest związany z tym, że no jest ten moment w Disneyu, kiedy muszą podjąć, muszą wprowadzić pewne zmiany, nie? Biorąc pod uwagę, że no, Disney Plus będzie coraz bardziej prominentną gałęzią ich dystrybucji.
Czy to jest akurat zrozumiałe, bo są informacje o tym, że w Pixarze byli bardzo wkurwieni na to, że Soul czy Luca od razu na Disney Plus poszło. Ciężko tutaj mówić konkretnie o tym. No. Bo z jednej strony możesz powiedzieć, że dobrze, że potrzebują to, żeby się rozwijało, ale z drugiej strony ciężko mi uwierzyć, żeby to Pixara filmy wpływały na mocno na subskrypcję na Disney+. Raczej bym powiedział, że to są obecnie seriale. Nie wiem. W każdym razie, na razie wiadomo, że jest tam ten taki chaos przejściowy. Jeszcze prawie do końca roku Bob Iger tam będzie, więc zakładam, że jeszcze... Zobaczymy, co będzie w 2022, o tak powiem. I zobaczymy, czy na przykład nie będą nagle większe zmiany, czy inne rzeczy. Moja obawa jest taka, że to może stać się kolejna korporacja, o której będziemy słyszeć, tylko to, co już słyszeliśmy przy pandemii, ale to trzeba przyznać, że to też było przy tej zmianie, czyli sławne akcje, kiedy ojej, musimy zwolnić albo zawiesić iluś tam pracowników, ojej, jaki duży bonus dostaję. Wiesz, co było w Disneyu i te parki zawieszone, rozrywki i wszystkie rzeczy, które mieliśmy i no, masa korporacji tak robi, Ostatnio tutaj mała dygresja, było z Cyberpunkiem głośno o tym, jak 5 egzeków dostało bonus, który był równy właściwie bonusowi dla całej reszty zatrudnionych. Tylko że na 5. No to jest coś, czego nienawidzę w dzisiejszym kapitalizmie i co... Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie tutaj wyglądało, ale...
Jak jesteśmy przy Disneyu i ich problemach, no to jeszcze wspomnijmy może o sytuacji związanej z dwoma najbliższymi produkcjami Marvel Studios, które, no, które najpewniej nie będą mogły liczyć na przychód z chińskiego rynku, a wiemy, że ostatnio Disney no, sporo tutaj robił w kierunku uśmiechania się do chińskiego rządu i Chińczyków ogólnie, żeby, no bo wiadomo jak silny i duży jest to rynek. No okazuje się, że Eternals, którego się z Chloe Zhao, która no, otwarcie krytykuje chiński rząd i Chiny w mediach, ale też Shang-Chi, gdzie no, tutaj trochę bardziej kulturowe powody mają znaczenie, bo wiadomo, jak pewnie wiecie, ojcem Shang-Chi w oryginale był Fu Manchu, czyli ten taki no, dosyć obraźliwy chiński stereotyp złego chińskiego maga, naukowca i tak dalej.
Ty, wszystkiego z długim wąsem, tak.
No oczywiście Fu Manchu się w filmie nie pojawi, częściowo dlatego, że nie mają praw do tego, a częściowo dlatego, że no, to był obraźliwy chiński stereotyp. No i zastąpi go Wenwu, czyli mandaryn.
Też był obraźliwym chińskim stereotypem.
Któryś też był. No w filmie widać, że nie do końca będzie, ale jakby Chińczycy podchodzą do tego trochę w ten sposób, że jakby podmienili typa, jeden chiński stereotyp na drugi, jakby zmienili imię i to tyle, jakby to jest dalej według ich ta sama postać, w związku z tym no, nie, ten film nie ma zbyt dobrej prasy tam. No a tak jak wspomniałem, w przypadku Eternals no, to dotyczy, kwestia dotyczy Chloe Zhao, zresztą w jej przypadku wszelkie wzmianki o Chloe Zhao odnośnie Nomadland na przykład w kinach były kompletnie wycinane i cenzurowane, więc oba te filmy no, będą miały problem, żeby no, znaleźć
Eternals
dystrybucję w kinach.
Chcę powiedzieć, że przynajmniej jest zapowiadany duży wątek, gdzie jedna postać jest homoseksualna. I moje pytanie brzmi, czy to jest wątek, który jak się śmieliśmy wielokrotnie, wytnij 3 sceny i nie zauważysz? Czy to jest wątek, który jest powiązany z daną postacią w ten sposób, że no nie zamaskujesz tego, nie? I w tym momencie no Chiny wiemy, jakie mają bardzo tolerancyjne podejście do mniejszości seksualnych. Więc może na tej bazie też jest problem.
Ja myślę, że to by obeszli, bo po prostu wycięliby jedną scenę, nie wiem, pocałunka, bo czegoś, jeśli jest taka.
A potem reszta to dobrze,
reszta,
przyjaciele.
Tak, przyjaciele, współlokatorzy. No, i tyle. No jest jeszcze zabawna kwestia odnośnie Shang-Chi, bo też ponoć krytykowano dobór aktorów do tego filmu, że w związku z tym, że Simu Liu i Awkwafina ponoć nie reprezentują standardów chińskiej urody tutaj, znaczy takiego piku chińskiej urody, a takich aktorów by widzieli. Absolutnie nie mam pojęcia, co jest nie tak z Simu Liu i Awkwafiną, ale do takie głosy też było słychać.
Ale tak akurat, jak staram się patrzeć na różne rzeczy z różnych stron i na przykład absolutnie rozumiem krytykę Mulan i tego typu rzeczy, tak pik urody...
Don't fit the standards of Chinese beauty. O, to jest...
To jest jedna z rzeczy, za których nienawidzi się Chin. Jakby... W Stanach mamy takie rzeczy, jak oczywiście wiemy, co się podoba, co się nie podoba, ale są aktorzy, którzy mają bardzo specyficzną twarz, specyficzny wygląd.
Aktorystyczną, no i to jest bardzo często ich zaleta, nie? Jakby
tak,
to jest siła
nie
w zasadzie.
Być, nie muszą być super najbardziej w tym, wiesz...
No w tym kanonie takim oczywistym.
W tym kanonie,
nie?
Tak. To nie musisz mieć kwadratowej szczęki i tak dalej. Czasami właśnie wręcz taki bardzo charakterystyczny wygląd się przebija. I jakby jeżeli Chiny dalej są na etapie, ma być tutaj postać, którą mamy na rozkładówkach czy coś tam, to niech się pierdolą.
No więc to są problemy, przed którymi stoją te filmy. I teraz pytanie jest takie, czy Disney powinien tutaj kombinować i w jakiś sposób naprawiać te relacje z Chinami? Czy powinien może założyć, że będą sytuacje, w których no, będą kwestie nie do obejścia? Tym bardziej, że no, mówmy się, coraz więcej będzie tego typu rzeczy, coraz więcej filmów hollywoodzkich, coraz więcej, nie wiem, produkcji dla masowego widza będzie zawierało elementy, które Chińczykom nie będą się podobać. Znaczy Chińczykom mam do myśli oczywiście cenzorom chińskim.
Tak, nie ludziom. Wiesz co, to jest ciężki problem z tego powodu, że gdyby cała branża tutaj znalazła jakąś solidarność, to jest nierealne, bo to biznes, to absolutnie dałoby się to załatwić. Problem jest taki, że jeżeli Disney powiedzieliby, okej, walić Chiny. Masz ogromny profit, ale więcej z tym srania się z każdym filmem i walczenia o to i tak dalej. Co bym absolutnie popierał. Co bym absolutnie popierał, bo po prostu to podlizywanie się chińskiemu rządowi i tamtemu rynkowi jest jedna rzecz, na którą najbardziej nie znoszę Disneya i masy innych korporacji. Okej. Okay. Ale co jeśli na przykład wtedy Disney musiałby po prostu patrzeć na to, jak ich filmy już nie lecą do Chin, czyli zarabiają te... Wiadomo, że to jest złudne, bo wiemy, jakie rozliczają się Chiny z twoim ten... Ale na papierze film zarabia miliard dolarów, prawda? To nic, że jeżeli z tego 400 milionów jest z Chin, to dostajecie z tego dużo mniejszy procent, niż wam się wydaje. I wbrew pozorom, wasz film, który zarabia 600, zarabia więcej niż 800 z Chin, wiesz, z Chin.
Tak, a to musisz brać zawsze pod uwagę też przy produkcji, nie? Jakby są filmy, które już od samego początku, już od momentu, kiedy jest planowany ich budżet, zakładają, że w Chinach się pojawią i nawet jeśli zarobią i będą miały powiedzmy ten miliard, to się przełoży na ileś tam tysięcy faktycznie zarobku, więc możemy zainwestować w to i to. A później okazuje się nagle, że cenzorzy mówią, niestety nie puścimy tego.
No i o to chodzi, z tym jest dużo strania się na pewno, ale profit z Chin niewątpliwie płynął. No plus marketingowo, tak? Miliard dolarów zarobiony film, to wygląda znacznie lepiej, więc powiedzmy, że Disney to olewa, ale to na przykład Warner Bros. Czy Universal wjeżdża Szybcy i Wściekli, 1,5 miliarda, wiesz, masa z Chin, tym bardziej, jeszcze więcej, bo nagle się okienko zrobiło, bo nie ma Disneya filmów. No i wtedy myślę, że na coś takiego sobie korporacja nie może pozwolić, prawda? No. Więc to jest ten problem tego współzależnego rynku i optyki współzależnej, że jakby jedna korporacja nie może się po prostu wycofać z tego rynku. Mówię, gdyby cały Hollywood jak murem stanęło i powiedziało rypać Chiny, nie będziemy się bawić w te wasze cenzury, które robicie i wasze standardy, ja bym przyklasnął, ale nie wierzę, że coś takiego jest możliwe.
No, na pewno dłuższą metę. Nie? Natomiast w takich jednostkowych przypadkach myślę, że no będą sytuacje, w których będą musieli postawić jednak na to, co robią. Nie? I to, trudno mi sobie wyobrazić teraz, żeby po zaangażowaniu Chloe Zhao, mając na pokładzie reżyserkę oscarową i tak dalej, mieli na przykład modyfikować teraz film pod to, żeby Chiny były zadowolone. Nie? No bo to by była strata wizerunkowa na swoim własnym rodzimym rynku.
Jeszcze po Oscarze, który daje im już na swoim rynku i na europejskim niezły prestiż.
Więc nawet rozpatrując to jak czysto biznesowo, to podejrzewam, że w całowaniem ręki po prostu odpuszczą w tym przypadku Chiny, ciesząc się na ewentualny sukces także wizerunkowy u siebie, nie?
Ale
na pewno nie jest to coś...
Shang-Chi nie wiem, czy nie będą próbować. Ten film jest jednak, co by nie mówić, w dużej mierze zrobiony pod to, żeby przypodobać się chińskiej publice.
No może, nie? Natomiast już nam tutaj Mulan pokazało, że to czasami jest miecz obosieczny, nie? I czasami można zakładać, że może będzie sukces tam, a okaże się, że jednak
ale
nie.
Mulan, kto jest reżyserem Shang-Chi, jak to reżyserował Mulan, tak?
Oba filmy reżysują Amerykanie, więc...
No dobrze, ale pochodzenia innego, tak? Zakładam, że pochodzenie... Dla wielu ludzi ma znaczenie, skąd jestem, skąd się wywodzę.
No może, nie? No ale wiesz, może być sytuacja, w której na przykład, mamy już taką sytuację, nie? Ale może być taka sytuacja, że nawet jeśli film jest zrobiony w dobrych intencjach i faktycznie tutaj z szacunkiem do kultury i tak dalej, ale z czymś można wlepić po drodze, nawet nie wiedząc o tym, nie? Nagle wyniknie jakaś afera. Wiesz, nawet gdyby Mulan była robiona, powiedzmy, hipotetyczna sytuacja, no i masz film, który jest, ma szansę faktycznie zarobić na rynku chińskim, ale pojawia się jakaś polityczna kontrowersja nagle. No i koniec, nie? Więc
tak, zobaczymy, jak będzie to wyglądało. To są niebezpieczne wody bardzo pod tym względem. Możesz wszystkim zwalić. Nie mówiąc już mówimy o cenzurze w przypadku na przykład wątków homoseksualnych, językowej, no ale oczywiście R-ki. Ale z drugiej strony właśnie, wiesz, miałeś Jokera, który ile zarobił pieniędzy i pokazał trochę, czy Deadpool. I to są filmy, które pokazały, że jak to powiedział Ryan Reynolds, dostaliśmy wszędzie kategorię R poza Chinami, które dały nam kategorię fuck yourself. I jakoś sobie poradziliśmy.
No, ale też właśnie, to były też filmy, które nie liczyły na sukces w Chinach, nie? Jest sporo tych blockbusterów, które jednak wliczają sobie ten ewentualny przychód.
Ale kto wie, czy gdyby... Na ile to jest brane pod uwagę przy tworzeniu niektórych blockbusterów? Bo w pierwszych filmach MCU to czasami ciężko stwierdzić, czy tam faktycznie do Jamesa Gunna czy Taiki Waititiego przychodzi gość jakiś z Kevinem Feige i mówi: słuchaj, tego w filmie być nie może, bo wszędzie będzie okej, ale na rynku chińskim nie przejdzie, więc czy jesteś w stanie to obejść? Ciężko powiedzieć, jak to wygląda, ale jednak jest też masa filmów, w których autentycznie widzisz ten moment, który jest tylko po to. Kto wie, może dzięki temu zobaczymy drugą falę filmów blockbusterowych, które bez tych ram po prostu, mówię, gdyby to było realne, bez tych ram chińskich nagle miałyby jeszcze więcej artystycznej wizji reżysera. Nagle byśmy jeszcze bardziej widzieli, że to jest film tego gościa, tej reżyserki i tak dalej, bo byśmy wiedzieli dokładnie, że, to, że ej, tutaj nie musieli się hamować, bo ta scena chociaż przez amerykańskie stowarzyszenie MPA uznana będzie za PG-13, ale w Chinach nie, to już jest za ostre, nie?
Znaczy, tak się zastanawiam się, czy nie było przypadków, kiedy w MCU Chiny miały wpływ na coś. Przypomina mi się w zasadzie tylko głównie ten Ancient One z Doktora Strange'a, który też byłby chińskim stereotypem mimo wszystko, oj, tego tak, starego mędrca i tak dalej, i zmieniono i
to,
tutaj
ale to był chodzenie. Bardzo korzystna zmiana.
Więc, no ale to już nie zależy od tego, czy korzystna dla nas, czy nie, ale wydaje mi się, że to mogło być podyktowane też tym, żeby jednak nie wiesz, nie mieć tego chińskiego stereotypu tam. Czy jeszcze nie przypomina mi się, chyba nie było takiej sytuacji, że na przykład bohaterowie nagle bez powodu, wiesz, do Chin, bo coś tam się dzieje. Do
Transformers.
Bo to jest, często jest ten motyw i to w Transformers wiadomo, nie? Ale też w wielu innych filmach nagle bohaterowie jadą do Szanghaju albo gdzieś, bo coś się dzieje tam, nie?
I nagle możesz całą masę billboardów wywalić w filmie, które są tylko tamte i pokazać całą masę marek, które są chińskie.
A nie, dobra, nic mi nie przychodzi na myśli. Jeśli o czymś nie pamiętam, to dajcie nam znać w komentarzach. No, w każdym razie, no, zobaczymy. No, czy te filmy sobie poradzą tylko na przykład na zachodnich rynkach. No dobra, tak jak jesteśmy w ogóle przy Disneyu, znaczy nie przy Disneyu, przy Marvelu w zasadzie, to jest jeszcze dobra wieść i to szkoda, że Radka nie ma, bo się pewnie cieszył najbardziej, ale mamy ten post Davida Harboura odnośnie Black Widow, najbliższej w sumie premiery, jeśli chodzi o MCU, w której napisał dokładnie tak: Ursa Jelena nad CD Sputnik I and all the rest of the Intergard look forward to sharing a popcorn bag, bla bla bla, wiadomo, kina otwierają. No i oczywiście chodzi tutaj o członków Intergard, czyli Ursę Major, Jelenę Bielową, Nataszę, nie wiem, Crimson Dynamo i Sputnik. I czy to sugeruje, że jednak będzie Ursa Major w tym filmie?
Trzymam kciuki mocno, że Miśka jednak chlejącego Miśka zobaczymy.
Ja bym chciał.
Ja już traciłem nadzieję, szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu pogodziłem się, że go nie będzie, ale Harbour w tym momencie znowu rozbudził moje nadzieje.
Wiedzą jak reklamować film, nie? Po prostu widzieli, w jakie struny uderzyć, żeby nagle zainteresowanie wzrosło.
Powiem ci tak, mój hype na początku Black Widow był niski, potem pomyślałem, że będzie Ursa Major, więc podskoczył, potem minęło dużo czasu, więc znowu spadał, potem stwierdziłem, że jestem wygłodniały MCU, więc znowu wzrosnął, teraz znowu poleciał już tak obo, bo Ursa Major, więc... Ja teraz czekam. Już się jaram tym filmem. Znowu.
No, ja bym się chciał mylić i będę bardzo zadowolony, jak się będę mylił, ale dalej nie wierzę, że nawet jeśli się pojawi Intergard, to że będzie tam antropomorficzny niedźwiedź, który jest alkoholikiem. Bo ja pamiętam jeden przykład. Taskmaster. To jest ta część MCU, gdzie wszystko jest urealniane, tak? Żeby nie było zbyt komiksowo. Więc może to się zmieni, może to już ten film, który pokaże, że okej, idziemy inaczej. Ale w tym samym filmie jest Taskmaster, który jest unowocześnioną wersją.
Maszyną do zabijania jakąś chodzącą, a nie...
No i ma ten kask taki w ogóle, więc...
Tak, ja kocham Taskmaster. Taskmaster jest obecnie, dla jasności, w komiksach. Moi dwaj ulubieni złoczyńcy to jest Taskmaster i Shocker. Shocker już przeszedł jako taki, a Taskmaster cały czas, no ale niestety to nie będzie mój Taskmaster. Tony Masters.
No właśnie, oni w ogóle, a propos, David Harbour dał ten komentarz przy okazji wrzucenia swojego plakatu ze swoją postacią i Marvel opublikował całą serię tych plakatów. No i oczywiście na plakacie Taskmastera nie ma napisanego aktora. Jest oczywiście taki plakat tylko z aktorem, z B.T. Fagbenle, który... No wszystko by wskazywało na to, że po prostu gra tego Taskmastera. Ale może to jednak jest zmyłka pewna i powiedzmy pod kostiumem Taskmastera będzie jeszcze ktoś inny, kogoś, kogo no, tożsamości się nie spodziewamy, nie wiem, może Rachel Weisz albo ktoś inny, bo...
Ja właśnie niestety stawiam na nią i bardzo chciałbym się pomylić. Bo bardzo chciałem, żeby...
To jest
bo
takie najprostsze,
takie
nie?
Najprostsze, absolutnie. Tak chciałbym się mylić, żeby to nie była ona.
No, a ten kostium Taskmastera spokojnie myślę, że zakamuflowałby jakby damską sylwetkę, nie? Więc... Tak. więc Też tak coś przewiduję, mimo wszystko.
Jakby... Ja tak bym nie chciał. Niech to będzie jakiś inny twist niż ona, bo to jest po trailerach pierwsze rzeczy, o jakiej pomyślałem. Bo to nie może być Jelena, bo Jelena jest później wiadomo, ważną częścią MCU. Sylwetki Davida Harbora nie zamaskujesz, to jest trailer, moment, kiedy oni się biją. Więc
wydaje mi się, że celowo wypuścili plakat z tym typem, że ten gość będzie tym naszym red herring, tym wiesz, tym gościem, którego się spodziewamy się, że jest Taskmasterem, okaże się, że tak naprawdę to ktoś inny. No mam nadzieję, że się będę mylił, bo nie będę miał niespodzianki. To jeszcze na sam koniec w takim razie o konkurencji Disneya, dłuższej konkurencji Disneya, czyli Netflixie, bo parę ogłoszeń wyniknęło tutaj z ostatnich tygodni. Po pierwsze, obsada Knives Out rośnie i mamy tam Katrin Han mamy, super, i im więcej Katrin Han teraz w rozmaitych produkcjach, tym lepiej. Mamy Janelle Monáe, która zawsze jest świetna we wszystkich rolach i nie wiem, czy wolę jej śpiewanie, czy jej granie, ale cieszę się bardzo. I Dave'a Bautista, dla którego to jest kolejna, myślę, kolejny kroczek w rozwoju kariery, nie? Bo teraz będziemy go widzieć w tym filmie Zacka Snydera, Army of the Dead, tu już ma zaplanowane Knives Out 2.
Brak zwraca.
No.
Być może na ostatni run.
No, także wygląda...
Jeszcze Edward Norton.
Tak. Jeszcze Edward Norton. Także no, wygląda ta obsada naprawdę dobrze. Ale to widać, że to będzie w duchu tej pierwszej części, gdzie też mieliśmy naprawdę fantastycznych aktorów. No. I ograni byli całkiem fajni, mieli bardzo, bardzo fajne role, więc nie mam wątpliwości, że tutaj też nie będzie przesytu.
No. Kto zabił z tej czwórki albo jeszcze większej obsady?
No, także to jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. A jeśli chodzi o rzeczy, które Netflix sobie zgarnął i produkuje teraz sam, rzeczy, które odniosły sukces, a teraz Netflix chce ten sukces mieć dla siebie, no to mamy też ogłoszenie dotyczące dwóch kolejnych części 365 dni polskiego hitu z Netflixa. No jakby nie patrzeć hitu. No, ja wiem,
hitu,
że tam,
absolutnie hitu.
Ja wiem, że tam się głównie TikTok przysłużył temu, a nie realne oglądanie tego filmu, ale wciąż mimo wszystko. No i okazuje się, że właśnie dwie kolejne części powstaną z tą samą ekipą, z dokładnie tą samą też z Tomaszem Mandelem, czy Mandelem, za kamerą i Barbarą Białową za kamerą, co mnie najbardziej dziwi, szczerze mówiąc, bo dużo się mówiło o tym, że tak naprawdę wpływ, nie wiem, Barbary Białowąs na reżyserię tego filmu był znikomy, ale najwyraźniej nie ma nic przeciwko temu, żeby pojawić się na planie i zgarnąć czek i do widzenia.
To nie ma znaczenia, no. Bo jak się na tym zastanowisz, nie ma znaczenia, kto reżyseruje ten film, nie ma znaczenia, kto pisze scenariusz, nie ma znaczenia, kto stoi za kamerą. Nie, to jest ważne kompletnie przecież w tym filmie, jakby liczy się cała ta otoczka kontrowersji i tak dalej wokół tego filmu, więc tak naprawdę tam nic nie ma znaczenia, przecież to nie o to chodzi. Ten film dostaje złote maliny i inne pierdoły i dzięki temu dostaje jeszcze więcej popularności właśnie dlatego, że jest taki, jaki jest. Więc jakby, oczywiście, że bierzesz poprzednią ekipę, bo ej, to te same gówno tych samych twórców.
No, w każdym razie, o ile jestem ciekaw, czy będą szli tą fabułą z książek, bo tam ponoć się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, na przykład Massimo, który był no, tym love interest naszej bohaterki w pierwszej części, no, stanie się antagonistą, czy wręcz villainem, a pojawi się nowy ukochany, już tutaj obsadzono w ogóle nową postać, więc no, liczę na to, że seanse tych sequeli będą równie zabawne co tego pierwszego, bo no, przyznam szczerze, że dobrze się to oglądało tutaj. Ironicznie. No jeszcze jedna rzecz związana z Netflixem, czyli... Coś jeszcze mieliśmy ogłosić w związku z Netflixem, jakieś ogłoszenia. Enola Holmes. Tak po prostu, tak pamiętam doskonale ten film, że mi wleciał zupełnie z głowy. No, pojawi się kolejna część Enoli Holmes też z tą samą obsadą, oczywiście wróci Henry Cavill, wróci Millie Bobby Brown. No i pierwszy film też był relatywnym sukcesem mimo wszystko, nie? Sporo się o nim mówiło. To był jeden z tych filmów, o których jednak trochę się jeszcze po tym, po premierze...
To jest rzadkością na Netflixie.
Tak, i jak się pojawił, no to było o nim głośnawo, nie? Jakby patrząc po, może tylko moja bańka, ale patrząc po swoich socialach, no to sporo osób faktycznie się nim interesowało, więc no, nie dziwi mnie też to, że tutaj idą w tym kierunku, tym bardziej, że no mogą mieć jakąś taką małą franczyzę dla siebie w tym wypadku, nie? Z popularną aktorką, z popularnym aktorem w tle. Aktorem,
którego... Sherlocka nikt nie rusza w żadnej formie, prawda, bo serial z Benedictem się skończył, ten trzecia część z Downey Juniorem nie powstaje, powstaje od lat,
tam.
Więc jest miejsce na, zawsze jest miejsce na jakiegoś Sherlocka w kinie.
No, a to, a że jednocześnie to jest Sherlock, który jest jednocześnie gwiazdą naszej innej marki, no to tym lepiej, nie? Też mnie zupełnie mi to nie dziwi, a bardzo fajnie. Zresztą, no nie wiem, ja ostatnio oglądałem Mitchells vs. The Machines na Netflixie i było super, niech produkują jak najwięcej tego typu animacji. Oni tego nie produkowali, tylko dystrybuowali to co innego, ale niech kupują prawa do dystrybucji, jeśli kina tego nie przyjmą. I widziałem Love and Monsters, tak?
Ja to też oglądałem. Bardzo przyjemny film.
Okej, co prawda już nie pamiętam nic z tego filmu, ale całkiem mogę się oglądało. Fajne potwory, fajne efekty specjalne były, jak na produkcję Netflixa, no to...
Wreszcie no. Dylan O'Brien po graniu w całej masie filmów, gdzie musiał być smutnym człowiekiem, któremu terroryści zabijają żonę, a potem Michael Keaton go trenuje innych takich dziwnych rzeczach, dostał znowu luźniejszą rolę, ja uważam, że ten gość ma fantastyczny talent komediowy. I wreszcie dostał rolę, w której mógł znowu trochę być luźniej. Ten plus Michael Rooker, który się pojawia. Michael Rooker zawsze się potrafił upiększyć film każdy, prawda? Więc nie, mi się bardzo fajnie dogląda. To była naprawdę przyjemna produkcja. Zresztą nawet 90% czy coś na Rotten Tomatoes.
Trudno powiedzieć o nic złego, nie? Bo to jest taka dosyć sprawna sklejka tych filmów, które już widzieliśmy. Od Zombieland przez...
To było lepsze niż Zombieland.
No nie wiem, szczerze mówiąc, no ale no w sumie miał ciekawszy koncept na pewno z tymi zmutowanymi potworami niż tylko zombie, nie? Ale no mówię, no nic oryginalnego, ale dało radę to obejrzeć bez żadnych problemów.
Jeżeli tego typu miałyby być filmy powstawać na Netflixie,
no, już właśnie niezależnie, czy Netflix je produkuje, czy tylko dystrybuuje, ale jeśli tego typu w ogóle będą produkcje trafiać premierowo na Netflix, no to nie mam nic przeciwko, to prawda. No, więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten dawkę newsów. Dajcie nam znać, słuchajcie, jak się zapatrujecie tutaj na te zmiany w Disneyu, a także na te pozostałe rzeczy. No i standardowo, słuchajcie, zaapeluję jeszcze, żeby w tym momencie jeszcze nie podsyłać nam nowych pytań. Cały czas jeszcze przerabiamy te dotychczasowe, no, ale jak już je przerobimy, no to wam damy znać. Natomiast w najbliższym czasie pewnie opublikujemy też Q&A, ale też będzie jeden specjalny materiał w przyszłości, także taki powiedzmy poza rzeczami, które zwykle zapowiadamy, więc jest na co czekać. No, a z wami był Oskar Rogowski, który jak widać tutaj powoli się... Albo musiałeś wyprzedać wszystko, już po prostu...
Ja już...
No,
musieliśmy zawiesić tipy.
Tak, dopiero co powiedzieliśmy, że zawieszamy tipy.
Trzeba czegoś żyć, no musiałem
się wyprzedać. Już trzeba komiksy, no
zostało tylko God's Country, ale ty też.
I hełm nowy.
I hełm nowy.